Radio Kraków.
Dobry wieczór Państwu. Magdalena Drochomirecka. Witam serdecznie w cotygodniowej audycji Po co nam historia? Bardzo jest nam, proszę Państwa, potrzebna. Taką mam konkluzję, o której zaraz opowiem po sądzie ulicznej przeprowadzonej przez studentów dziennikarstwa. A oto, po co ta historia nam i dlaczego tak niewiele osób o niej w tej chwili mówi i tak niewiele osób ją zna. Będę rozmawiać z gośćmi dzisiejszego programu. Mariusz Graniczka, dyrektor 44. Liceum Ogólnokształcącego imienia Konarskiego w Krakowie. Pan dyrektor prosił, żeby powiedzieć z ulicy Bernardyńskiej, więc ja to podkreślę.
Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo, że pani redaktor to podkreśliła.
Piotr Fugiel, historyk. Ale z zawodu przedsiębiorca, tak? Ale absolwent historii na uniwersytecie. Mówię to dlatego, że od kilku miesięcy powrócił jakby do początków swojej drogi, ponieważ uczy w Technikum Mechanicznym w Nowej Hucie przedmiotu historia i teraźniejszość. I będziemy pytać się, jak to uczniowie przyjmują, jaka jest ich wiedza. I Grzegorz Surdy. Historyk z zamiłowania, ale ogromnego, historyk z zamiłowania walczący o historię głodówką w 2012 roku, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej, podobnie zresztą jak i Piotr Fugiel, a więc i historia chodząca, można powiedzieć, czyli świadkowie wydarzeń. Zaczęłam od tego, że rozpocznę program taką no, smutną troszkę konkluzją. Mianowicie studenci dziennikarstwa wyszli na ulicę zrobić sondę taką szkoleniową. No i zadali takie proste, wydawałoby się bardzo pytanie, które w listopadzie no, jest takim pytaniem na czasie bardzo. Mianowicie zadali proste pytanie, co to jest patriotyzm? No muszę powiedzieć, że ze smutkiem oglądałam te odpowiedzi. Trudno było znaleźć kogoś, kto odpowiedzi na, wydawałoby się, pytanie oczywiste potrafił udzielić. Co ciekawe, nie mieli z tym problemu obcokrajowcy, których jest w tej chwili w Krakowie bardzo dużo i bardzo pięknie potrafili powiedzieć, czym jest dla nich patriotyzm i miłość do ich ojczyzny. Natomiast no, niestety wśród naszych rodaków no, pojawiła się odpowiedź taka, o tak wcześnie rano, to takie trudne pytanie, może jakieś pomocnicze poproszę. No i to mnie skłoniło też do jakby poświęcenia tej audycji zarówno zagadnieniu patriotyzmu, jak i przedmiotowi historia i teraźniejszość. I chyba takie pytanie, Grzegorz Surdy, może do ciebie, jeśli pozwolisz, tak się będziemy zwracać, bo znamy się bardzo dobrze. Jak to jest możliwe, że no stosunkowo jednak po niedługim czasie osoba, która nie jest dzieckiem, to dojrzały pan był, nie jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. Jak to się dzieje?
Odpowiedź wydaje się być prozaiczna, prosta. No, nie ma skutku bez przyczyny. To jest efekt tego typu wiedza, stan świadomości jest efektem tego, co dzieje się już od dawna. No, pedagogika wstydu musi przynieść efekt, toczona przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, gdy po zachłyśnięciu się wolnością, odzyskaniem wolności w 89 roku, nagle hasła zresztą lansowane, rób ta co chce ta.
Gruba kreska.
Gruba kreska, nierozliczenie, właściwie odcinanie się od tych korzeni, od bohaterów, którzy często wyśmiewanie wręcz postaw historycznych, no musiało przynieść. Plus oczywiście duża zasługa, no, z przykrością muszę powiedzieć, mediów, które też niosą pewien nihilizm, brak wartości. A do tego jeszcze trzeba pamiętać, no dzisiaj troszeczkę ta sytuacja może się zmienić, bo do świadomości ludzi dociera, że ta wolność, która dla niektórych jest właściwie odziedziczona od zawsze, urodzili się i stan taki, jaki trwał do lutego 2022 roku, wydawał się być stanem, no, absolutnym.
Stałym,
niezmiennym. To, co dzieje się za wschodnią granicą, sporą część ludzi jednak zmusza do pewnej refleksji, że jednak niekoniecznie dalej musi być tak, jak wydawało nam się, że będzie zawsze.
pamiętacie panowie tak zwany lansowany za poprzedniej prezydentury, tak to określmy, patriotyzm nowoczesny. W tym, że miało być to zjawisko, przepraszam, rozpływającego się w promieniach słonecznych.
Albo zbieranie papierków.
No, orła w
albo
białej
przypomnijmy sobie zachowanie naszego prezydenta, prezydenta Rzeczpospolitej, Aleksandra Kwaśniewskiego, który składając kwiaty w Charkowie był w takim stanie, który urągał całej Polsce, historii polskiej, nam wszystkim
pan
pokoleniom.
Mówi o filipińskiej chorobie.
O filipińskiej chorobie. To, co to prawda, filipińską chorobę później została określona, ale to
zdiagnozowana.
Zdiagnozowana, tak. Więc jeśli prezydent Rzeczpospolitej w takim stanie oddaje cześć, w cudzysłowie oddaje cześć pomordowanym w tak zwanej zbrodni katyńskiej, w związku z tym pełniąc funkcję prezydenta przez dwie kadencje, no i to, o czym żeś Grzegorzu tutaj przed chwilą mówił, oddziaływanie przez media, cała ta pedagogika wstydu, i o tym trzeba wyraźnie jasno powiedzieć, która była propagowana, utrwalana przez całe lata po 89 roku, z małymi wyjątkami, ale ten główny nurt medialny, on temu hołdował. W związku z tym, no to właśnie to są skutki tego, że no dzisiaj tak znaczna część naszych rodaków nie potrafi sobie poradzić z odpowiedzią, wydawałoby się tak oczywistą.
Ale ciekawe to jest, bo powiedziałam również, że nie mają problemu z odpowiedzią na to, przynajmniej ci zapytani obcokrajowcy, no właśnie. Jak to wytłumaczyć, Piotr Fugiel?
No, ja myślę, że to właśnie...
Pomimo tego, że ta Europa, powiedzmy, jest taka nowoczesna, to się okazuje, że...
Bo wbrew pozorom każdy dba o swoje interesy. Ja myślę, że właśnie każdy z Europejczyków, takich prawdziwych Europejczyków, myślę, że wbrew pozorom uważa siebie w pierwszej kolejności za Niemca, Francuza, Anglika, Włocha, i on jest z tego dumny, a my przez swoje kompleksy, które nam wmówiono, musimy się wstydzić swojej polskości i mówić, że to tak naprawdę jestem Europejczykiem, a Polakiem to jestem. Tak? No, a tu zdecydowanie powinno to myślenie być odwrotne. Tak? My samo przez to, że jesteśmy Polakami, powinniśmy być dumni z tego, że automatycznie
wspaniała jesteśmy... historia dowodząca naprawdę ogromnego bohaterstwa i poświęcenia dla ojczyzny, o której teraz, jak się okazuje, ci przynajmniej zapytani, bo też nie chcę generalizować, akurat widocznie może tak studenci trafili, no ale tu nie było żadnego wyboru, nie można mówić o żadnym manipulowaniu tymi odpowiedziami, po prostu były to przypadkowo spotkane osoby. To takie pytanie osobiste są do, tak, no Grzegorz Surdy, do obu w sumie panów, no ale dla kogoś, kto w latach 80. ryzykował właściwie wszystkim, co było wtedy dostępne i wolnością. Grzegorz Surdy, jeden z najdłuższych wyroków chyba w Małopolsce, wtedy wilcze bilety, niemożność pracy, studiowania. Ci, którzy w ogóle wyjechali z biletem w jedną stronę za granicę, bo musieli Polskę opuścić. No czymże to jest po prostu po jednak no stosunkowo niedługim czasie.
Czy Piotr powiedział o jednej ważnej rzeczy, bo ja bym jeszcze wrócił do tego, co powiedział Piotr Fugiel, że nie tylko, że się wstydzimy, ale deklarują celebryci, na których się jakoś tam wzorujemy, to, że oni jak wyjeżdżają za granicę, to w ogóle nie mówią po polsku, nie przyznają się do niczego i mówią to z dumą. I to przechodzi. Wszyscy właściwie uważają, że jest fajnie, nie? Jako rzecz tak naturalną. Trzeba. I druga rzecz, to wiąże się z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, ale to jest odpowiedź na te postawy, na tą wiedzę obcokrajowców. Jednak szanujące się państwo prowadzi pewną politykę historyczną. To się przejawia od literatury, przez film, przez podkreślanie pewnych postaw. U nas nigdy tego, nawet w podstawowej rzeczy, nie nazwano zbrodniarzy zbrodniarzami, bohaterów bohaterami. My się tam krygowaliśmy, powstały jakieś tam filmiki, czasem prześmiewcze i tak dalej, ale nie mówimy, ta postawa była zła, to należało napiętnować. No do dzisiaj, poza jakimś tam wyrokiem, gdzie uznano za związek przestępczy, bo jesteśmy w przededniu rocznicy stanu wojennego i Wojskową Radę Ocalenia Narodu Ocalenia Narodowego uznano za związek przestępczy, ale za tym nie poszły żadne konsekwencje. Nie chodzi nawet o skazanie na wyroki, choć być może też za przestępstwa, za zbrodnie należałoby. Ale przynajmniej nazwania. Ci byli łajdakami.
Chociaż
tak jak dzisiaj jeszcze nazywamy łajdakami, powiedzmy, tych, którzy tworzyli targowice i to jednak jakoś tam jeszcze pobrzmiewa, ale już tych, którzy za przeproszeniem służyli obcym interesom, interes sowiecki czy tam rosyjski przedstawiali, oni często, no, tłumaczy się ich, sami próbujemy rozgrzeszać, że no, wybierali mniejsze zło, że właściwie to nic złego nie zrobili, no, byli przyzwoici.
Jeśli tak, jeśli wspominasz o stanie wojennym, to przecież bardzo długo pokutowała kompletnie nieprawdziwa informacja a propos tego mniejszego zła, że no Jaruzelski tak, uchronił przed inwazją. Sowiecką.
No to tutaj należy przypomnieć określenie w stosunku do generała Jaruzelskiego, które wygłosił Adam Michnik, przypomnę, w pewnym czasie, w długie lata, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, że generał Jaruzelski jest człowiekiem honoru. No i z tą degrengoladą właśnie, z tym relatywizmem, zrównaniem kata z ofiarą, no młodzi ludzie, no i dorośli również, którzy czytali prasę, publikatory, słuchali, no mieli z tym do czynienia. No i właśnie z tym, żeśmy przez lata wrastali. Ale ja bym może chciał powiedzieć o tym, jak można rozumieć patriotyzm. Kiedy pani dyrektor mnie zaprosiła do audycji, zastanawiałem się, od czego jak gdyby zacząć, no właśnie mówiąc o tym, jak rozumieć patriotyzm, jak rozumieć historię. I przypomniało mi się, że kiedyś na początku mojej drogi nauczycielskiej w 87 roku przygotowywałem apel z swoimi uczniami z okazji Święta Niepodległości. I wtedy znalazłem wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, Biblia Polska, którym zacząłem jak gdyby to całe przedstawienie z tego święta, z okazji Święta Niepodległości. Pozwolę sobie przytoczyć dwa wersy z tegoż wiersza, który pochodzi z tomu Krzyże i Miecze. To nie są wiersze, poematy i polonezy karmazynów. To Biblia, w której polskie światy z ojców przenoszą się na synów. Dziady, Irydion, Pantadeusz lub Kordian. Policz owe dzieła i na pokoleń śpiew ich przełóż. Co w nich ci zagra? Nie zginęła. Polecam gorąco państwu ten wiersz, bo jest naprawdę imponujący.
Tak, ja zastanawiam się, w jakim stopniu dzieci, młodzież w ogóle w tej chwili znają taką poezję. Teraz może do programów wróciła klasyka, ale przecież to, co mówimy o, a zaraz powiemy więcej na temat nauczania historii, no, dotyczy także literatury, prawda? I tego, w jaki sposób była ona okrojona i w taki sposób prowadzona wśród uczniów, że nie łączyła się z wydarzeniami historycznymi, a to po prostu w strzępkach uczone jakby odrębnie przedmioty, no też utrudniają zrozumienie tego, co w naszej pamięci historycznej jest najważniejsze. No, dziękuję panu dyrektorowi. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że pan dyrektor Graniczka, gdy jeszcze szkoła, którą teraz prowadzi, była gimnazjum przed reformą, wraz ze swoimi uczniami, w czasie, kiedy wcale nie było to ani oczywiste, ani modne, ani, jak twierdziły ówczesne władze, do końca potrzebne, zawsze z tymi uczniami stał przy wszystkich uroczystościach pod Krzyżem Katyńskim i uroczystościach, a także że i sytuacjach dramatycznych, tak było w kwietniu 2010 roku. Zabierał także śladami Kresów Wschodnich szkołę, uczniowie jeździli.
Ale... Bo bez tej świadomości właśnie
tak
nie da się wychować pokolenia, które będzie rozumiało patrioty.
Chcę teraz rozmawiać, czyli o przedmiocie, który na szczęście został wprowadzony od września do szkół średnich, czyli historia i teraźniejszość, czyli krótko mówiąc czas i okres w historii, który kompletnie był w nauce pomijany, ponieważ nigdy nie było już na niego po pierwsze czasu, a po drugie nie wiem jak Piotr Fugiel, który debiutuje teraz jako nauczyciel, a jest historykiem, tylko się nie zajmował tym zawodowo, to odbiera. No ja mam wrażenie takie, że my ucząc się w PRL-u o ówcześnie bieżących czasach wiedzieliśmy więcej poprzez chęć jakby jakiś tam dostęp do drugiego obiegu, ale też chęć poznawania tego, co się działo i co się dzieje, niż młodzi ludzie w czasach, kiedy mogli to wiedzieć, a tego nie wiedzieli. Jak to wygląda w szkołach?
A ja myślę, że ta diagnoza, która przyświecała pomysłowi, żeby stworzyć taki przedmiot historia i teraźniejszość, jest absolutnie trafiona, bo rzeczywiście ja też miałem takie wrażenie, że my więcej wiemy o wojnach punickich i o wojnach napoleońskich.
To było nawet trzy razy przerabiane w podstawówce, w gimnazjum, a potem w pierwszej klasie liceum.
Tak, i w ogóle o wszystkich innych rzeczach, a nie wiemy tak naprawdę o współczesności, która absolutnie jest niezbędna. Historia taka najbliższa nam jest absolutnie potrzebna, żeby zrozumieć teraźniejszość. I to jest myślę, że to jest klucz tego przedmiotu. I to był jeden z dwóch elementów, które zadecydowały o tym, że rzeczywiście podjąłem się karkołomnej roli nauczyciela.
Jak może słyszę tego karkołomnej, to od razu chcę zapytać, dlaczego.
To bardzo proste. Obroniąc się w 91 roku, od razu poszedłem do biznesu i zająłem się zarabianiem pieniędzy. I nie myślałem w jakikolwiek momencie, że wrócę do tego zawodu. I ten dyplom, który tam miałem ze specjalnością nauczycielską, leżał zakurzony gdzieś tam głęboko w szafie i rzeczywiście tylko przypadek sprawił, że albo i nie przypadek sprawił, że go wyciągnąłem. Mm-hmm. No właśnie, nie przypadek, dlatego że rzeczywiście dostałem propozycję uczenia historii w miejscu, któremu dużo zawdzięczam. Mianowicie w technikum mechanicznym, do którego uczęszczałem od 81 do 85 roku. I ponieważ mam dług wdzięczności do tych nauczycieli, którzy w takich dość dramatycznych okolicznościach w pewnym sensie uratowali mi życie, bo tutaj, przepraszam, zrobię taką dygresję, mianowicie ja miałem taki epizod, że w którym w 85 roku w marcu, kiedy byłem już w klasie maturalnej, przyszli do szkoły, do sekretariatu, do dyrekcji oficerowie służby bezpieczeństwa w trzech. Kazali sobie wezwać mnie na dywanik do dyrektora. Ja tam przyszedłem, no i okazało się, że oni tam oczywiście przygotowali tego dyrektora, którego nazwiska już nie będę teraz wymieniał z racji tego, że on już umarł, więc to już darujemy mu. No i on tam się wyżywał na mnie, wyzywał mnie od elementów antysocjalistycznych i że taką pokazówkę zrobił przed tą służbą bezpieczeństwa, przed tymi oficerami. Tam zwyzywali mnie, no i powiedzieli, no my ci tutaj teraz dokopiemy. Oczywiście poczekali na długą przerwę, wzięli, zakuli mnie w kajdanki i wyprowadzili mnie na długiej przerwie, kiedy najwięcej uczniów jest na korytarzu, no żeby pokazać, że tak się kończy tam obalanie komuny.
Wichrzycielstwo.
Tak, obalanie komuny. Oczywiście mi nic nie zrobiono, zamknięto mnie na 48 godzin, przecież to się nic się wielkiego nie stało. Wyszedłem po 48 godzinach, ale dyrektor tak poczuł się w obowiązku, że należałoby, że należy mnie z tej szkoły wyrzucić. No i zgłosił wniosek, zawiesił mnie na 2 tygodnie w prawach ucznia i zgłosił wniosek do Rady Pedagogicznej, że należy mnie usunąć. No i przy ogromnym zdziwieniu chyba jego i w ogóle wszystkich, moja wychowawczyni, pani scholastyka, nauczycielka polskiego, którą serdecznie pozdrawiam, ma chyba w tej chwili 92 lata, ale funkcjonuje, i która postawiła się i zaczęła mnie bronić, i okazało się, że mnie z tej szkoły nie wyrzucono. Właśnie z racji argumentu, że to jest klasa maturalna i że to tak nie można. No i w tym długu wdzięczności stwierdziłem, że to będzie idealny moment, żeby się wykazać swoimi umiejętnościami historycznymi. To oczywiście było naiwne, bo ze mnie nauczyciel od historii, mam pewną pasję historyczną, ale to nie jest takie proste jednak uczyć historii rzeczywiście współczesnej młodzieży, która... No właśnie, no jest trochę inaczej była wcześniej przygotowywana do rzeczywistości. I rzeczywiście co spotkanie dla mnie jest to duże wyzwanie, ale ja się bardzo z tego przedmiotu cieszę, bo z każdą lekcją próbuje łączyć właśnie historię z teraźniejszością, czyli próbuje znaleźć takie elementy w tej historii Polski, świata, jakieś wydarzenia, które rzutują na naszą obecną sytuację Polski, Europy, świata. Z takich elementów jest bardzo
mnóstwo. Przede wszystkim chyba można powiedzieć o nawet naszej sytuacji gospodarczej. Byliśmy przecież przed wojną krajem znakomicie rozwijającym się. Natomiast to, co zrobiła z nami druga wojna, a potem okupacja sowiecka, to jest dźwiganie się do tej pory, jak to ktoś powiedział bardzo trafnie, że po II wojnie światowej Niemcy dostali plan Marszala, a myśmy dostali okupację sowiecką. Szukając takich przykładów, o których pan Piotr Fugiel powiedział, gdzie przeszłość się łączy z teraźniejszością, to do obu panów, czy Grzegorz, no to jest kwestia przecież w tej chwili bardzo aktualna, czyli odzyskanie, czy uzyskanie w końcu zadośćuczynienia od Niemców, co jak widać idzie z trudem. Znaczy, a część jeszcze, co jest istotne, jeśli mogę powiedzieć, to toczy się jakaś zupełnie, wydawałoby się, no nie wiadomo skąd wzięta dyskusja, czy nam się, mówię o polskim społeczeństwie, prawda? Czy części polskiego społeczeństwa, tak, głównie reprezentowanej przez tak zwaną totalną opozycję, czy nam się to należy, czy nam rzekomo się już nie należy, albowiem podobnośmy się tego zrzekli.
Pani redaktor ważną rzecz poruszyła i Piotr też powiedział o tej zbieżności, łączności historii z teraźniejszością, bo to, co pani powiedziała, no, dzisiejsza sytuacja Polski jest efektem ważnych, wielkich wydarzeń XX wieku, jakim była II wojna światowa i późniejszy podział Europy, ale i świata w ogóle na te dwie części, wolną, nazwijmy demokratyczną i tą pod sowieckim jarzmem. I to jest jakby jedna rzecz. Do dzisiaj się toczka ta różnica między rozwojem kraju, który był równie zniszczony, jak i Niemcy. Oczywiście oni siali ten wiatr, więc zbierali efekty burzy, ale rzeczywiście był zbombardowany. Z tym, że dzisiaj Niemcy są odbudowane, właśnie między innymi plan Marszala i cała sytuacja powojenna, a Polska no, oczywiście odbudowywała się, ale wysiłkiem tylko i wyłącznie własnym i właściwie no, bez wielkich możliwości rozwojowych. Więc to jest jakby efekt. I co równie istotne jest, że wszystkie, bo oczywiście świat od zarania toczył wojny, ale zawsze jak dochodziło do jakichś tam podziałów, to winny tej wojny, ten, który był przegranym, ponosił tego konsekwencje. I przypomnę, że Niemcy po pierwszej wojnie światowej, którą
niedawno
również rozpoczęły, skończyły w latach
XXI
wieku płacenie odszkodowań Francji i Anglii. Anglii i Francji przede wszystkim. Polska tak naprawdę nie dostała od Niemców, bo nie liczę to, że jakieś koncerny, jakieś jałmużny niewolnikom branym właśnie tutaj łowionym płaciły, ale to w ogóle śmieszne pieniądze. Generalnie Polsce oczywiście te pieniądze się należą i one są w stanie rzeczywiście jakoś tam i tak pewnych rzeczy się nie da wrócić. Te straty niewymierne, jaką jest utrata inteligencji, no wymordowano kwiat polskiej inteligencji duchownych.
I to jest tak naprawdę nie do odbudowania.
Nie da się, tego się już nie da, bo te straty zostały poniesione. Mówiono o strzelaniu brylantami, no przecież straciliśmy wybitnych, jak pan dyrektor przywołał tutaj poetę stanu wojny, II wojny Wierzyńskiego, ale tu młode pokolenie zostało wybite. Po prostu ginęli na barykadach, ginęli w walce, byli mordowani. Zresztą przez jednego i przez drugiego okupanta.
Wspomniany Charków, czyli Katyń w ogóle ogólnie mówiąc, prawda? Czyli te miejsca, Piaśnica, wymordowanie przecież
całej
inteligencji.
Więc te zaległości rzeczywiście w jakimś stopniu, i to jest kwestia pewnej sprawiedliwości dziejowej, która powinna nastąpić. Oczywiste, zwłaszcza, że Niemcy dzisiaj wypinają piersi, ale już jakby średnio tak naprawdę powracają.
Niemcy przyjeżdżają, mówią przepraszam, składają wieńce i no jak gdyby na tym...
No ale to jak z spowiedzią, no z dobrą spowiedzią jest również zadośćuczynienie za
dyrektor Graniczka.
Podniosła pani redaktor sprawę wprowadzenia nowego przedmiotu, jakim stała się historia i teraźniejszość. No właśnie, bo należy sobie powiedzieć, dlaczego, jakie były przyczyny, że Ministerstwo Edukacji wprowadziło ten przedmiot. No bo jaki był stan nauczania historii? No tu właśnie wspomnieliśmy już, że historia tak na dobrą sprawę była rugowana. Przypominamy sobie z nauczania z polskich szkół w wolnej Polsce po roku 90. Przypominamy sobie reformę pani minister Hall z 2009 roku, gdzie nauczanie historii zostało zredukowane w 2012 roku. Uczniowie klas trzyletniego liceum uczyli się historii tylko w pierwszej klasie.
W pierwszej klasie, chyba że wybierali
a później następne klasy miały historię i społeczeństwo. Jedynie klasy tak zwane humanistyczne czy z rozszerzoną historią realizowały historię później. Wyobraźmy sobie, że historii niepotrzebna, historia była jako przedmiot na maturze, żeby dostać się na studia na prawo
czy na historię.
Więc doszliśmy do takiego stanu niszczenia świadomości polskiego młodego człowieka, obywatela, że to jest wręcz niewyobrażalne. A w praktyce, takiej już nawet przed reformą pani minister Haal, no to rzeczywistość wyglądała w ten sposób, że na nauczyciele najczęściej uczący historię, czy to w czwartej klasie liceum, czy w ósmej klasie szkoły podstawowej, no dobrnęli do wojny, II wojny światowej, do końca, do Poczdamu i tak na dobrą sprawę, jeśli dotknęli wojny koreańskiej, to może było już wszystko. I cała rzeczywistość, która została ukształtowana w wyniku II wojny światowej, wszystkie te procesy, które działy się przez lata 50., 60., 70., 80., w ogóle one nie znalazły miejsca w świadomości, bo brak tego nauczania. A wtedy przecież kształtowało się to, czego efekty my mamy dzisiaj. Kształtowały się nowe ideologie, nowe układy sił i militarne, i polityczne. Kształtowały się nowe trendy społeczne. Mieliśmy przecież do czynienia z rewolucją 68 roku, tą, która działa się na zachodzie i ta, która działa się u nas w kraju. Więc brak znajomości ideologii komunistycznej i świata komunistycznego, Moskwy, oddziaływania jej po wojnie, zagarnięcie powiedzmy 1/3 świata i ten paraliż intelektualny, który był w krajach Europy Zachodniej, który słowo komunizm kompletnie dla nich nie miało takiego znaczenia jak dla nas. Nie było to, że faszyzm, że nazizm i komunizm to są dwa równorzędne systemy totalitarne niszczące człowieka, niszczące państwa.
To są na pewno zaniedbania już lat 90.
Ta decyzja o wprowadzeniu hitu jest absolutnie koniecznością.
Jest hitowa. W związku z tym zróbmy teraz moment przerwy i oddechu, żeby państwo, którzy panów słuchają tak interesująco mówiących, nabrali sił na część następną. Wracamy, proszę państwa, na antenę. Mariusz Graniczka, Piotr Fugiel i Grzegorz Surdy są dzisiaj moimi i państwa gośćmi. Rozmawiamy o patriotyzmie, rozmawiamy o braku wiedzy historycznej, bo też może ta nieumiejętność zdefiniowania patriotyzmu w dużej mierze po prostu z tego braku wiedzy i nauczania o miłości do ojczyzny i czym ona jest, wynika. Pan dyrektor Graniczka bardzo trafnie i celnie, jeśli mogę sobie pozwolić na taką najlepszą z ocen, mówił o tym, że młodzi ludzie nie mają świadomości, czym był komunizm i faszyzm. Mnie osobiście się wydaje, że nawet bardziej chyba mają świadomość, czym był faszyzm.
I nazizm.
Oglądali Czterech Pancernych.
A tym bardziej jakież modne słowo nazizm, prawda, które zapanowało i przestało w jakimś tam sensie. To też znakomita polityka historyczna Niemiec, być kojarzona bezpośrednio z Niemcami, a bardziej właśnie z okresem II wojny, tak pozbawionym jakby koloru narodowego, prawda? Naziści
byli z kosmosu, wiadomo.
Tak
kosmici.
Jest. Ja, kosmici. Ja zastanawiam się też nad taką rzeczą, że to wszystko do pewnego stopnia, ten brak świadomości tego, czym był komunizm, czym był ten okres dominacji sowieckiej, między innymi w Polsce i wszystkich państwach bloku wschodniego był, jest trwająca dyskusja. No, dzieje się to powiedzmy w Warszawie, ale jest to kwestia absolutnie całego naszego narodu polskiego, to znaczy dyskusja wokół odbudowy Pałacu Saskiego, który jest takim powiedzmy symbolicznym zakończeniem odbudowy Warszawy po pożodze wojennej. Pałacu Saskiego, który został zdemolowany tak naprawdę, zrównany z ziemią przez Niemców, wysadzony już po zakończeniu powstania, po zakończeniu działań, więc tylko po to, żeby zniszczyć ten symbol polskości i ten symbol, wydawałoby się, jest oczywiste, powinien być odbudowany, a z drugiej strony mamy Pałac Kultury. I jak pojawiają się jakiekolwiek uwagi na temat tego, że z tym straszydłem imienia Józefa Stalina, przypominającym o sowieckiej dominacji, trzeba by coś zrobić, no to się rozpoczyna larum. No, to jakżeż to wytłumaczyć?
Pytanie, dlaczego to larum się zaczyna? No bo no właśnie, właśnie ono wynika z tego stanu świadomości, o którym tutaj cały czas tego mówimy. Straku. No właśnie, no ten stan świadomości, który jest brakiem tej świadomości historycznej. No bo dostaliśmy doprowadzeni do takiego stanu, o którym pani dzisiaj, redaktor, zaczęła audycję, że dorosły człowiek nie potrafi odpowiedzieć, czym jest dla niego patriotyzm. No, no i właśnie ten symbol polskiego zniewolenia, upodlenia, jakim jest Pałac Kultury, stoi do dzisiaj. No i to jest właśnie odpowiedź, dlaczego dzisiaj...
Turyści z zagranicy robią sobie pod nim zdjęcia.
Tak, tak.
Jako symbol stolicy Polski.
Ale teraz jeszcze właśnie o nauczaniu hitu, o jego potrzebie, bo to jest naprawdę, to wywraca dotychczasową, wywraca dotychczasowy porządek, który był od 90 roku w polskich szkołach. Wprowadzenie hitu pozwala, oczywiście tylko musimy się, należałoby tutaj przedyskutować, jak wygląda wprowadzenie hitu i jego nauczanie i podręczniki, które są na rynku, no bo to jest zupełnie rzecz jak gdyby kuriozalna, która się stała w momencie, kiedy wydawnictwo Biały Kruk ogłosiło i puściło w internecie swoje ten fragmenty przygotowanego podręcznika, jaka rozpoczęła się potworna nagonka. Oczywiście ona już wcześniej w mediach tak zwanego nurtu głównego wylawała się na ministra edukacji, ministra Czarnka, że w ogóle po co jest nauczać takiego przedmiotu w imię czego i po co.
Mnie się wydaje, że jakby zostawmy w tej chwili sprawę podręcznika, bo to jakby istotne dla mnie jest to, że ten atak na sam przedmiot był, prawda?
No,
zanim w ogóle, no właśnie, zanim w ogóle pojawiła się kwestia podręcznika, potem pojawił się ten drugi podręcznik, o którym jakoś dziwnie panuje całkowita cisza i jakoś nikt tam nie znalazł niczego, co by nie odpowiadało w mediach właściwych. Ale to prawda, no to jest przedmiot po prostu, który jest niezbędny, czyli jak powiedzieliśmy na zakończenie pierwszej części, jest hitem.
Tak, jest Piotr hitem. I ja jeszcze raz podkreślę, że kluczowe jest właśnie, wydaje mi się, podejście nauczyciela do tego przedmiotu od takiej strony, żeby co lekcje, ja przynajmniej hołduję takiej zdań, co lekcje przypominał, co z tego tematu, który się uczymy, przenosi się na dzisiaj. Nie? Ja próbuję odnajdywać, tak, prawda? Mówiliśmy na przykład o reparacjach. No ja mam taki konkretny przykład ze swojego życia, bo też to, że ten hit jest wpisany też w naszą w historię, na przykład mojej rodziny, tak? Ja to wtedy przypisuję tak do siebie, tak? Mój dziadek, który walczył w kampanii wrześniowej w 1939 roku, o wszystkim, ja się mogłem od niego bezpośrednio dowiedzieć, co to jest II wojna światowa, co to znaczy czasy powojenne i potem od ojca się dowiedzieć, jak tam komuna się tworzyła i tak dalej, i tak dalej. Czyli mam możliwość sięgnięcia do źródeł niepisanych, tylko takich, które
najlepsza
były przekazywane. Świadków historii. I to jest moim zdaniem siła tego przedmiotu, że jest to nie tak daleki daleka odległość, czyli od 45, że możemy sięgnąć po źródła osób, które jeszcze to mogły pamiętać, albo z drugiego przekazu. I dlaczego ja mówię, jak ja sobie z tym radzę i jak ja sobie to próbuję przełożyć na taki...
Czyli jest historia rodzinna jakaś, tak, którą udaje się panu przytaczać.
Latam co chwilę coś co ktoś tam mi powiedział. No na przykład sprawa reparacji, prawda? Mój dziadek został jeńcem wojennym 7 września 1939 roku. Był żołnierzem takiego pułku artylerii konnej. Dostał się 7 września tutaj pod Brzeskiem do niewoli. Wylądował na ulicy Mogilskiej. Tutaj u nas był obóz jeniecki. Moja babcia starała się, żeby go wyciągnąć z tego obozu jenieckiego na podstawie takiego przepisu niemieckiego, który mówił, że można wyciągnąć jeńca, jeżeli jest rolnikiem i on jak wróci do swojego gospodarstwa, może wrócić do swojego gospodarstwa, czyli opuścić obóz jenicki, ale w zamian za to musi dostarczać kontrybucję. No i ta kontrybucja miała wymierną wartość. To było 400 kg zboża plus kilkaset, tego dokładnie nie wiem, kilkaset kilogramów mięsa. No i ja to wiem od mojego dziadka, który mówił, że oni na przednówku musieli, kombinowali tak, że moczyli zboże, żeby ono było cięższe, żeby można było te 400 kilogramów uzbierać. Musieli odpracowywać u sąsiadów w polu dniówki, żeby dostać mięso, które musieli oddać dla Niemców, żeby się im to zgadzało, ponieważ za niedostarczenie tej kontrybucji dziadek trafiłby do obozu, ale już nie zwykłego, tylko koncentracyjnego. I takie były zasady. Więc to jest konkretna wartość, którą ja, że tak powiem, w imieniu swojego świętej pamięci dziadka Franciszka domagam się od Niemiec i ja żądam, żeby mi to zwrócono. Tak? Że tą ciężką jego pracę dwójki dorosłych ludzi plus czwórki dzieci, które
na rzecz Niemców przez od 1939 roku do końca wojny.
Do 1944, kiedy Markowa została wyzwolona przez Armię Czerwoną. I takich elementów można znaleźć bardzo wiele w historii naszego kraju, ale też świata.
W zasadzie można powiedzieć, że gdyby te dzieci, ta młodzież, która uczy się w tej chwili historii i teraźniejszości, popytała swoich dziadków, pradziadków, dziadkowie może pamiętają bardziej z opowieści swoich rodziców, to każdego to okrucieństwo niemieckie przecież
ktoś
dotknęło.
Tam zawsze w swojej historii rodziny znajdzie element, w którym się okaże, że coś stracili, coś się spaliło, ktoś zginął, ktoś tam został zamordowany, ktoś trafił do Oświęcimia. Przepraszam, straciliśmy 5 milionów ludzi, czyli w zasadzie co piątego obywatela II Rzeczpospolitej. Więc
220 na 1000 mieszkańców Rzeczpospolitej zostało zamordowanych.
Dokładnie, więc to jest konkretna ilość i ja jestem przekonany, że każdy w swojej historii takiej domowej takie sytuacje znajdzie.
To
ale to też
najłatwiejszy
dotyczy
sposób dotarcia do młodych ludzi, prawda?
Wydaje mi się, że tak. Ja uważam, że to jest tych elementów, szukanie tych elementów historii. No teraz ostatnio mówiliśmy o powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej i istnieniu Tajwanu. No ja zaskoczyłem ich i tych swoich uczniów, powiedziałem: panowie, czy wy wiecie, o co będzie trzecia wojna światowa? No i oni się zastanawiają, mówią, że to niemożliwe, że jak to będzie. No właśnie tam będzie się rozgrywała trzecia wojna światowa. I jak chcecie poznać kulisy, dlaczego, no to sobie musicie sięgnąć do 1949, czyli kiedy powstała Chińska Republika Ludowa i to, że część Chińczyków uciekła na Tajwan. I dlaczego ten Tajwan jest taki ważny, bo ma mikroprocesory i tak dalej. No byli zszokowani, bo rzeczywiście
no bo
tej
chyba
historii
też
nie znali.
Tego, więc czego brak było cały czas, to jakby uczenia mechanizmów. Co jeżeli już mówimy o podręczniku, choć nie chciałabym, żebyśmy skupiali się w tej audycji na podręczniku, to właśnie w podręczniku pana profesora Roszkowskiego znakomicie są te mechanizmy pokazane. Grzegorz Surdy, który musi dojść do głosu, bo ja jeszcze chcę państwu powiedzieć jedną rzecz, która jest bardzo ważna, bo Grzegorz tego nie mówi i nie wiem, czy powie. To właśnie w 2012 roku Grzegorz wraz z grupą opozycjonistów z lat 80. głównie, ale także i osób, które jeszcze w latach 70. z komuną walczyły, podjęli głodówkę po to, aby sprzeciwić się tej decyzji wynikającej z reformy edukacji pani minister Hall o właściwie całkowitym wycofaniu historii z nauczania.
Ale to już historia. Nie zostawmy nam.
Ale też o historii.
Nie, teraz dwie refleksje takie, jakie mi się nasunęły po rozmowie. Ja cieszę się, mówię to zupełnie poważnie, cieszę się, że są tacy nauczyciele jak pan dyrektor Graniczka, jak Piotr Fugiel, który podjął, moim przekonaniu, heroicznego wysiłku i jak mi powiedział o tym, jak dylemat miał i w ogóle ten, to byłem zaskoczony, ale cieszyłem się, że podjął się tego i wierzę, że takich przypadków jak ci dwaj panowie w polskim szkolnictwie, oświacie jest sporo i wierzę, że nastąpi odkręcenie pewnego trendu. Chciałbym przynajmniej w to wierzyć bardzo. I jakby refleksja z tego wynikająca druga, to wszyscy byśmy chcieli jako obywatele Polski, żeby społeczeństwo, ludzie podejmowali dobre wybory, mądre wybory, a te mądre wybory nie będą będą się brały tylko i wyłącznie z emocji, podejmowania pod wpływem impulsu, bo to będzie krótkotrwałe i często zwichrowane, tylko ze świadomości, czyli z wiedzy. I teraz tu wracamy do tego, od czego rozpoczęliśmy, nie? Po co nam ta historia? Bo wiedza, świadomość tego, co działo się, jakie to przynosiło efekty, jak dzisiaj rzutuje nam na ten, będzie pozwalała, czy pozwala, i chwała Bogu, bo na szczęście Polacy nie wszyscy są tacy jak ci z ankiety pani redaktor, student przeprowadzonej przez studentów, że na szczęście jest trochę ludzi, którzy mają tego świadomość, bo nawet to, o czym
nie,
pan
no
dyrektor
na pewno
mówił,
ja mówię, tylko
sama decyzja
była...
o przywróceniu przedmiotu tak ważnego, jakim stworzeniu w ogóle takiego przedmiotu w połączeniu, bo tą historię oczywiście uczono w czasach komuny, nawet nie najgorzej, tylko ona wtedy kończyła się tak naprawdę na II wojnie światowej.
Ale mieliśmy dostęp wtedy do historii Polski właśnie pisanej przez profesora
Ruszkowskiego jako Andrzeja Alberta.
Tylko, tak. Gorzu, nie możemy się zadowalać po 30 latach wolnej Polski. Nie możemy się zadowalać stwierdzeniem, że nie wszyscy, jest jeszcze trochę takich, którzy ją znają i rozumieją. My mamy dojść do stanu takiego, jakim są Francuzi, Niemcy, Anglicy, Hiszpanie, którzy tu pani dyrektor już właśnie na początku mówiła, są dumni z tego stanu, że są z pokoleń.
No tak wynikało z tej sondy, która naprawdę była przeprowadzona w sposób taki, zupełnie nie wyszukiwania odpowiedzi, jak to, bo nie lubię w ogóle tej formy, prawda, bo ona zawsze daje możliwość powiedzmy wybierania tego, co nam odpowiada. Nie, to po prostu stanęli z kamerą, chodzili, biegali za tymi ludźmi, i tak trafili akurat.
No
może
i właśnie nowy przedmiot daje szansę, tylko wobec tego, co się podziało latem tego roku, cały ten hejt, który się wylał to i prawda. Na przedmiot, i przede wszystkim na podręcznik autora Wojciecha Ruszkiego, to jest rzecz, która nie mieści się w żadnych kategoriach. Żaden Francuz, Niemiec, żaden z tak zwanej utrwalonej i starej demokracji, chociaż my mamy starszą od nich, przynajmniej od z dwóch z nich, w związku z tym nie jest nie do pomyślenia, żeby w ten sposób myśleć o swojej przeszłości, o podręczniku zatwierdzonym przez ministerstwo rządu swojego kraju i żeby coś takiego przenieść, ten konflikt polityczny, bo to oczywiście ma wszystko w tle politykę, i ten konflikt polityczny został przeniesiony do szkół na młodzież. To jest rzecz po prostu karygodna, którą uczynili dziennikarze zapraszający do studia celebrytów, dający im pole do popisu. Sami dziennikarze w stacjach, które mówią 24 godziny całą prawdę, na przykład, zapraszane autorytety w cudzysłowie, które pluły na kogoś takiego, jak z takim olbrzymim dorobkiem i z takim autorytetem prawdziwym, jakim jest profesor Wojciech Ruszkowski. To jest rzecz, proszę państwa, na odrębną audycję do omówienia.
Jeśli pan dyrektor pozwoli, to wracając do tych osób, które rozpropagowały tę hejterską, nazwijmy to w cudzysłowie, wiedzę, to jest może jedyny plus, że one przeczytały ten podręcznik, więc może czegoś się...
Wątpię. Krytykowała nie czytając, nawet nie widząc tego podręcznika, tylko gdzieś tam przeczytali.
No ale czyjąś, może czegoś
to jest złudna nadzieja, że oni to przeczytali, pani redaktor.
Nie, najczęściej właśnie Grzegorz krytykują Surdy. Ci, którzy w ogóle tego nie widzą.
Grzegorz Surdy, w jaki sposób i czy są szanse powrotu jeszcze do tego, żeby choć te nieodległe czasy,
szanse
naprawdę, lata 80.
Żyjemy.
Wbrew pozorom nie jest to
dopóki
czas taki
żyjemy,
odległy.
Te szanse są, ale teraz poważnie.
Panowie obydwaj, bo to jeszcze takie pytanie, zbliżamy się do końca audycji, które mnie szalenie bulwersowało. Pamiętam bodaj z końcem lat 90., jak już troszeczkę te początki jakby po 89 roku się oddaliły. Zaczęła się nagle trochę taka w cudzysłowie zabawa PRL-em. Wycieczki po Nowej Hucie. Pytam, bo panowie obydwaj przecież właśnie z tej części Krakowa pochodzą i z nią są związani. Więc były wspaniałe wycieczki trabantem po Nowej Hucie. Było ha, ha, ha z pralki Frani, było drugie ha, ha, ha z kartek. Jak to było śmiesznie. Zaczęły powstawać różnego rodzaju lokale, przed którymi stanęły na przykład takie manekiny, postacie milicjanta. To też zrobiło swoje, prawda?
Znaczy...
w takim, takim postrzeganiu jakby tego okresu jako czegoś takiego...
Takiego fanu, tak?
Tak, tak troszkę ja myślę, takiego. Ja myślę, trochę że... tak śmieszno i straszno. Nie wiadomo, co bardziej.
Tak, ja... Ja właśnie w kontrze takiego fanu właśnie wymyśliłem, że teraz z okazji 13 grudnia, mam nadzieję, że uczniowie mnie nie słyszą, ale właśnie wymyśliłem sobie, że przyniosę na zajęcia historii teraźniejszości pałki, które zdobyłem na demonstracjach, żeby milicyjne, żeby każdy sobie mógł się tym pałką machnąć i tak dostać pałką przez plecy albo przez inną część ciała, po nogach na przykład. No, żeby każdy wiedział.
Miał świadomość, że to nie było śmieszne.
Że to nie jest, przepraszam, głaskanie, tak, na przykład. Nie? I to będzie taka historia z teraźniejszością, czyli historia pewnych narzędzi, które służyły do rozpędzania demonstracji w stanie wojennym.
Myślę, że to jest...
W wydaniu współczesnym, czyli zobacz sobie, jak boli pałką. Tym bardziej, że tam ZOMowcy się nigdy nie cackali, że będzie bił po nogach, tylko bili po głowie.
Ja myślę, że to jest wspaniałe, że historii teraźniejszości uczy także świadek tej historii. To jest...
Można porównać wtedy odwagę, ile ta odwaga ważyła wtedy, a ile ta odwaga waży dzisiaj.
Tak, na protestach.
Ja to specjalnie chcę właśnie podkreślać, że jeżeli ktoś mówi o tym, że stan wojenny, że my teraz w Polsce mamy stan wojenny, no to teraz chciałbym, żeby sobie to porównali. Tak? Że tam tutaj nasi biedni policjanci wynoszą demonstrantów na rękach, a tam wtedy kopali z podkutymi butami i bili po głowach pałkami. Tak?
Grzegorza Przemyka należy przypomnieć.
Tych ofiar trochę było rzeczywiście manifestacji, więc ten, ale ja o jednej rzeczy, bo tu mówimy
Grzegorz
o instrumentach.
Grzegorz puentuje, bo
więc właśnie chciałbym zwrócić uwagę na jedno, bo ten wysiłek bardzo ważny i cieszę się, że on jest wprowadzany w życie, pewnie gdzieniegdzie lepiej, gdzieniegdzie gorzej, mówię o historii teraźniejszości. Powinien mieć jeszcze parę instrumentów. No to co możemy pozazdrościć? Jak mówiliśmy o świadomości Amerykanów, Francuzów, Niemców, to przypomnę, że za komuny trafiały się filmy niezłe, które przemawiały do wyobraźni, tworzyły bohaterów, często zresztą importowanych gdzieś tam z zachodu, a po 90 roku tak naprawdę na palcach, nie wiem, jednej ręki można wartościowe filmy historyczne, które budują tą świadomość. No, do dzisiaj tak naprawdę nie ma filmu o niewątpliwie wybitnym bohaterze, jakim był rotmistrz Pilecki. Postać, która być może nawet bardziej inspiruje na Zachodzie niż w Polsce. Więc to,
musimy niestety kończyć. Ja myślę, że dobrze zakończyć to takim zdaniem, że oby dla racji stanu po prostu ten przedmiot znalazł pełne poparcie społeczne. Bardzo dziękuję panom za rozmowę, za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.